Co za przywilej, że możemy widzieć, że żyjemy na tej ziemi nie tylko po to, by być chrześcijanami, lecz po to, by wypełnić odwieczny Boży cel.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witam w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry Państwu.
Dochodzimy dziś do wielkiego zwrotu w doświadczeniu Abrahama. Do tej pory Bóg bardzo mu błogosławił w kwestiach związanych z jego egzystencją. Ale wydaje się, że odtąd ma coś więcej dla tego, kogo powołał. Nie tylko fizyczne błogosławieństwo, żeby mu się dobrze żyło, prawda?
Tak rzeczywiście jest. To doświadczenie Abrahama bardzo przypomina moje własne doświadczenie, a także doświadczenie wielu znanych mi chrześcijan. Pamiętam, że kiedy osobiście przyjąłem Pana Jezusa, modliłem się wiele razy o to, żeby mi pomógł, żeby mi błogosławił, żeby mi dał to czy tamto. Potrzebowałem różnych rzeczy, a Pan był wierny i błogosławił mi. Troszczył się o mnie, pozwolił mi ukończyć studia, rozpocząć pracę. Ale kiedy przypominam sobie ten dzień, kiedy Pan otworzył mi oczy na swój odwieczny zamysł, to mam w sobie dwa uczucia. Z jednej strony chce mi się niemal płakać, a z drugiej wołać z radości. Co za przywilej, że możemy widzieć, że żyjemy na tej ziemi nie tylko po to, by być chrześcijanami, lecz po to, by wypełnić odwieczny Boży cel. Gdy zaczynamy widzieć, że nie żyjemy tylko dla samych siebie, żeby nam było dobrze, lecz że Pan ma nad nami miłosierdzie i pokazuje nam wizję swego odwiecznego celu, wtedy nasze doświadczenie Chrystusa natychmiast rośnie. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu, że nie żyjemy tutaj dla siebie samych, tylko dla wypełnienia odwiecznego Bożego zamysłu.
W takim razie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego wykładu na temat przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Przypomnę, że jest to kolejny wykład z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju, Witnessa Lee.
Jak mówiliśmy, wszystko to, czego Abraham doświadczył do końca rozdziału 14, było tylko i wyłącznie Bożym błogosławieństwem, które służyło jego egzystencji. Zobaczyliśmy też wyraźnie, że Bóg nie powołał Abrahama po to tylko, by Abraham sobie żył. Bóg powołał go, bo chciał przez niego osiągnąć swój odwieczny cel. Tak więc, począwszy od rozdziału 15, Bóg wkracza na scenę i sprawia, że Abraham zdaje sobie sprawę z tego, co było mu w tym czasie potrzebne do realizacji Bożego odwiecznego zamysłu. Abraham czegoś potrzebował. Tym czymś była łaska. Potrzebował nie tylko błogosławieństwa wokół siebie, lecz także łaski w swoim życiu. Do realizacji odwiecznego Bożego zamysłu potrzeba było dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebne było nasienie, potomek. A po drugie, ziemia. Obie te rzeczy były niezbędne do realizacji Bożego zamysłu. Bóg wkraczał na scenę, by czegoś dokonać. Nie tylko po to, by błogosławić Abrahamowi w sferze zewnętrznej, w jego środowisku, ale i po to, by samemu wejść w tego człowieka jako łaska. Potrzebne było, po pierwsze, nasienie i po drugie, ziemia. Nasieniem jest Chrystus. Nie tylko Chrystus indywidualny, ale też Chrystus zbiorowy. Chrystus głowa i my, Jego ciało. Oto nasienie niezbędne do realizacji odwiecznego Bożego zamysłu. A jak mówiliśmy, Chrystus jest nie tylko nasieniem, ale i ziemią. Zdaję sobie sprawę, że ta myśl może być dla was nowa, bo w przeszłości słyszeliście pewnie, że piękna ziemia Kanaan to coś w rodzaju symbolu nieba, do którego pójdziemy po śmierci. Uważna lektura czystego słowa dowodzi jednak, że ziemia w istocie symbolizuje Chrystusa. A jak mówiliśmy, ziemia w typologii służyć miała czemu? Temu, by Boży lud odpoczął i temu, by Bóg zwyciężył wszystkich swoich wrogów. I po trzecie, temu, by Bóg ustanowił w niej swoje królestwo, a potem w królestwie tym wbudował sobie mieszkanie, by jego lud wyrażał go i reprezentował. Ziemia to właśnie to miejsce, gdzie Boży lud może odpocząć, a wszyscy Boży wrogowie zostają pokonani. Tutaj też Bóg ustanawia swoje królestwo i buduje swój dom. Tu Boży lud go wyraża i reprezentuje na tej zbuntowanej planecie. Zastanówcie się nad tym wszystkim. Kto mógłby być taką ziemią? Nikt inny, tylko Chrystus. Wiemy, że w Chrystusie mamy odpoczynek, prawda? Wiemy też, że w Chrystusie jest to miejsce, gdzie możemy pokonać wszystkich wrogów. I to w Chrystusie Bóg ustanowić może swoje królestwo. A w królestwie tym, w Chrystusie, budowany jest Kościół, dom Boga, Boża budowla. Tutaj Boży lud wyraża i reprezentuje Boga. Chwała Panu to Chrystus. Widzicie to? Tak więc zarówno nasieniem, jak i ziemią jest Chrystus. A dzisiaj jest tak tym bardziej. Dziś wszyscy musimy powiedzieć: Alleluja! Nasienie, które Bóg obiecał Abrahamowi, to dzisiaj zbiorowy Chrystus. Ziemią dziś też jest ten wspaniały, zmartwychwstały i wywyższony Chrystus.
W tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, mamy wiele bogatych w znaczenie symboli. Weźmy może jeden z nich, mianowicie ziemię obiecaną, nazywaną też w różnych przekładach Biblii piękną ziemią. Witness Lee mówił, że na ogół obraz ten rozumie się jako symbol nieba. Tymczasem tak naprawdę piękna ziemia, ziemia obiecana, to symbol Chrystusa. Dlaczego można tak powiedzieć?
Jak najbardziej uzasadniona jest taka interpretacja tego obrazu. Potwierdza ją sama Biblia. W Starym Testamencie widzimy, że ziemia obiecana jest miejscem, gdzie Boży lud mógł nareszcie odpocząć. W tym miejscu Boży lud także pokonał swoich wrogów. W tym miejscu również Bóg mógł ustanowić swoje królestwo.
I wreszcie piękna ziemia, ziemia obiecana, to miejsce, w którym Izraelici zbudowali Bogu dom, świątynię, w której Bóg mógł się wyrazić i zamieszkać na ziemi. Na podstawie tych wszystkich obrazów widzimy, że ziemia obiecana ściśle wiąże się z zamysłem Boga i jego pragnieniem, by wyrazić się na ziemi i mieć tutaj ludzi, którzy będą go reprezentować. To byłaby tragedia, gdyby piękna ziemia miała być niebem, do którego pójdziemy po śmierci. Tak na szczęście nie jest. Piękna ziemia, ziemia obiecana, to obraz Chrystusa, który chce być dla nas wszystkim. To w niej, czyli w Chrystusie, odpoczywamy. Nawet w tej chwili możemy zaznać tego odpoczynku, ponieważ Chrystus, którego symbolem jest piękna ziemia, jest naszym odpoczynkiem. Tak samo, gdy radujemy się Chrystusem, każdy wróg zostaje pokonany. To znaczy, że Chrystus jest naszym pokojem, a szatan znajduje się pod naszymi stopami.
To prawdziwe błogosławieństwo, że możemy poznać tę prawdę, iż ziemia obiecana to nie miejsce zwane niebem, które czeka nas dopiero po śmierci, lecz sam Chrystus, który żyje w nas i pragnie, byśmy go doświadczali.
Tak, i chcę z całą mocą podkreślić, że możemy radować się bogatym Chrystusem, który jest naszą ziemią obiecaną już teraz, dzisiaj. Tak przynajmniej pokazuje nam Pismo Święte.
A więc nie czekajmy, tylko zacznijmy już dziś szukać Pana Jezusa, by radować się Nim w taki sposób. Zobaczmy, co jeszcze czeka nas dzisiaj w wykładzie o Abrahamie.
Gdy w rozdziale 15 Bóg wkroczył na scenę i złożył Abrahamowi obietnicę dotyczącą nasienia, Abraham od razu uwierzył Bogu. Jego wiara była dla Boga bardzo cenna. Poczytał więc ją Abrahamowi za sprawiedliwość. Na podstawie tej wiary Bóg usprawiedliwił Abrahama. Na podstawie wiary w Boga, który ma mu dać nasienie, dzięki któremu zrealizuje się Boży zamysł. Bóg tak cieszył się z Abrahama. Ale posłuchajcie, Bóg mówił dalej i obiecał Abrahamowi, że da mu nie tylko nasienie, ale i ziemię. Gdy zaczął mówić o ziemi, Abraham uznał, że do tego nie dorasta. Dziś obowiązuje ta sama zasada. Uwierzyć Bogu, że Chrystus jest naszym życiem, jest nieco łatwiej, niż uwierzyć Bogu, że Chrystus jest dla nas życiem Kościoła. Widzicie? Słysząc o miejscu, w którym możemy odpocząć, miejscu, w którym pokonamy wrogów, miejscu, w którym Bóg ustanowi swoje królestwo i zbuduje swoje mieszkanie, wielu z nas mówi: niemożliwe. To niemożliwe. Abraham więc uwierzył w Boga w kwestii nasienia, ale nie był w stanie uwierzyć w kwestii ziemi. Jesteśmy tacy sami jak Abraham. Powtarzam raz jeszcze, że wielu nam tak trudno jest uwierzyć, że dziś możemy mieć ziemię. Wspaniale jest mieć Chrystusa, przez którego żyjemy. Ale mieć ziemię, na której możemy mieszkać, by prowadzić życie Kościoła, aby Bóg miał swe królestwo i swój dom, to nie jest takie proste.
W 15 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg obiecał Abrahamowi dwie rzeczy. Abraham uwierzył w obietnicę nasienia i został dzięki temu usprawiedliwiony. Powiedzmy, że to rozumiemy. Ale jeżeli zlekceważymy obietnicę dotyczącą pięknej ziemi, to chyba cały czas rozmijamy się z celem, w jakim Bóg powołał Abrahama.
Rzeczywiście, można tak powiedzieć. Zauważmy, że mówimy tu o dwóch różnych doświadczeniach związanych z Chrystusem. Gdy doświadczamy Chrystusa jako nasienia, chodzi tak naprawdę o to, że Chrystus wchodzi w nas, by być naszym życiem. Natomiast doświadczanie Chrystusa jako pięknej ziemi oznacza, że Chrystus jest nie tylko naszym życiem, lecz także sferą, obszarem, w którym żyjemy. że jest on kimś, kto zawiera w sobie wszystko i w kim wypełnia się cały Boży zamysł. Jeżeli więc wiemy tylko tyle, że Chrystus jest naszym życiem, to jest to niepełna świadomość. Chrystus chce nie tylko być naszym życiem, On chce być także naszą wszechobejmującą, piękną ziemią, kimś, w kim żyjemy. Nie tylko On żyje w nas, lecz także my żyjemy w Nim i radujemy się Nim jako wszystkim, żeby powstała Boża budowla i żeby Bóg mógł uzyskać na ziemi swoje królestwo. Wtedy Jego odwieczny cel się wypełni.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Bóg zmuszony był zawrzeć z Abrahamem przymierze. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile czasu poświęciłem temu fragmentowi słowa, próbując go zrozumieć. Nie udawało mi się to, bo byłem za młody. Brakowało mi doświadczenia. Szukałem w książkach. Żadna z nich nic na ten temat nie mówiła. Nic na ten temat nie mogłem znaleźć. I zniechęciłem się. Stopniowo, przez lata pełne różnych doświadczeń, Pan pokazywał nam prawdziwe znaczenie tej części słowa. Po pierwsze, jest to relacja dotycząca przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. Bóg nakazał Abrahamowi złożyć 5 ofiar. Po pierwsze, jałówkę i kozę. Trzecią ofiarą był baran. To są 3 sztuki bydła. 3 sztuki bydła i 2 ptaki. I są to 2 różne ptaki. Synogarlica i gołąbek. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na 3 sztuki bydła. Dlaczego Abraham miał ofiarować 3 sztuki bydła? Każda sztuka miała mieć 3 lata. I co się z nimi wszystkimi stało? Wszystkie 3 zostały zabite, rozcięte na pół. Wszystkie 3. Przejdźmy do 2 ptaków. Żaden z nich nie został rozcięty. Zostały zachowane przy życiu. Tamte 3 zostały rozcięte, a te 2 zachowane przy życiu. Ma to głębokie znaczenie. Bóg poprosił Abrahama, by złożył je w ofierze. Przez tę ofiarę Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Wiemy, że w typologii biblijnej wszystko to, co człowiek ofiarowuje Bogu, symbolizuje Chrystusa. To wspaniałe, że dziś Chrystus jest po pierwsze Chrystusem ukrzyżowanym i po drugie Chrystusem zmartwychwstałym, żywym. Ta świadomość pozwala nam zrozumieć, że 3 zabite, rozcięte sztuki bydła są typem ukrzyżowanego Chrystusa. Te 3 sztuki bydła symbolizują Chrystusa w Jego człowieczeństwie, który został za nas ukrzyżowany. A co symbolizują 2 ptaki? Żaden z nich nie został zabity, bo żywe ptaki symbolizują zmartwychwstałego, żywego Chrystusa. Dotyczy to głównie Jego boskości. Bo w typologii biblijnej gołębica symbolizuje Ducha Świętego. Ptaki więc symbolizują niebiańskiego Chrystusa. Chrystusa, który zstąpił z nieba, który nadal jest w niebie. Został ukrzyżowany, a jednak żyje. Został zabity jako człowiek, który chodził po tej ziemi. Ale żyje jako niebiańska osoba. niczym ptak szybujący w niebiosach. Czyż nie jest to pełne znaczenia? Ten obraz przedstawia Chrystusa. Jałówka została złożona jako ofiara czyniąca pokój. W tym czasie bowiem Bóg zawierał przymierze z tymi, których powołał, i potrzeba było, by zapanował pokój. Tą ofiarą czyniącą pokój był Chrystus. Nie zapominajmy jednak, że chociaż możemy być dobrymi ludźmi, powołanymi przez Boga, nadal jesteśmy grzeszni. Poza ofiarą czyniącą pokój potrzebna jest więc też ofiara za grzech. Koza symbolizuje Chrystusa, który jest dla nas ofiarą za grzechy. Alleluja! Alleluja! Kwestia grzechu została rozwiązana. Chrystus, który jest złożoną za nasze grzechy kozą, usunął grzech. Oprócz tych dwóch ofiar potrzebna była jeszcze ofiara całopalna. Oznacza to, że wszystko musi służyć Bogu. Dzięki temu, że Chrystus był ofiarą czyniącą pokój, ofiarą za grzechy i ofiarą całopalną, Bóg mógł przejść środkiem i zawrzeć przymierze z tymi, których powołał. To właśnie daje nam moc do realizacji Bożego zamysłu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie prowadzić życia Kościoła. Jako naturalni ludzie nie możemy prowadzić życia Kościoła. Każdy z nas jest śmiesznym dziwakiem, a z drugiej strony jesteśmy wspaniali. Rozumiecie? Niezależnie od wszystkiego, to oczywiste z ludzkiego punktu widzenia, że nie jesteśmy w stanie być jedno. To niemożliwe. Kto sprawił, że jesteśmy jedno? Ukrzyżowany Chrystus i zmartwychwstały Chrystus. Chrystus położył nam kres i nie żyjemy przez samych siebie. Żyjemy przez zmartwychwstałego Chrystusa, który teraz żyje w nas. A więc teraz rozumiemy, w jaki sposób Bóg może uzyskać takie wspaniałe nasienie i taką wspaniałą ziemię, żeby mieć ludzi oraz sferę, w której może zbudować swoje królestwo oraz mieszkanie. W jaki sposób? Tylko i wyłącznie dzięki temu, że Chrystus został ukrzyżowany, aby stać się dla nas ofiarą czyniącą pokój, ofiarą za grzech i ofiarą całopalną, a także dzięki temu, że Chrystus powstał z martwych, by dać nam życie. Teraz my, ludzie, których powołał Bóg, ludzie, którzy ofiarowali Bogu Chrystusa, zostajemy utożsamieni z Chrystusem. Jesteśmy jedno z Chrystusem. Jesteśmy jedno z Chrystusem. Gdy On został ukrzyżowany, my również zostaliśmy ukrzyżowani. I gdy On zmartwychwstał, my również zmartwychwstaliśmy. Teraz wszyscy możemy powiedzieć, to już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Alleluja!
Muszę przyznać, że takie objaśnienie Starego Testamentu jest dla mnie czymś niesamowitym. Chyba wielu z nas jest przyzwyczajonych do tego, że Stary Testament to tylko różne historie związane z wielkimi mężami Bożymi, Izraelem, świątynią. Tymczasem widzimy, że za tym wszystkim kryje się coś głębszego.
Tak, to jest naprawdę wspaniałe. Mnie też bardzo podobało się to, że we wszystkich ofiarach Starego Testamentu po prostu widzimy Chrystusa. Ten Chrystus jest tak bogaty w swoich różnych aspektach. To On jest rzeczywistością tych ofiar, ich najgłębszym, najistotniejszym znaczeniem.
Ale jak w praktyce możemy odnieść to do naszego życia?
Ofiary, które tak szczegółowo opisuje Stary Testament, pokazują nam w symboliczny sposób, jak dziś możemy doświadczać Chrystusa na wiele sposobów, jako rzeczywistości tych wszystkich ofiar. Weźmy na przykład ofiarę czyniącą pokój. Ta ofiara pokazuje, że bez Chrystusa nie mamy pokoju z Bogiem, ani pokoju ze sobą nawzajem.
A apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, że Chrystus jest naszym pokojem. Co to znaczy? Że Chrystus jest rzeczywistością ofiary czyniącej pokój w Starym Testamencie. Nasz kochany Pan Jezus jest naszą ofiarą, dzięki której mamy pokój z Bogiem, a także pokój ze sobą nawzajem, jako bracia i siostry w Chrystusie. Potrzebujemy tego po to, żeby dzisiaj móc prowadzić życie Kościoła. Jak możemy sobie poradzić bez Chrystusa, który jest ofiarą czyniącą pokój? W wykładzie mowa też była o tym, że Chrystus jest naszą ofiarą za grzech. Jestem naprawdę wdzięczny Panu za to, że codziennie w Jego świetle widzę własną niezdatność, że nie nadaję się do tego, co Bóg zamyślił. Tak samo jak mówił o sobie apostoł Paweł, mam w sobie mnóstwo grzechu. Na szczęście, alleluja, mam Chrystusa, który jest moją ofiarą za grzech. Bardzo lubię drugi list do Koryntian 5:21, który mówi coś takiego. On tego, który nie znał grzechu, uczynił za nas grzechem, abyśmy w Nim, to znaczy w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Nie poradzimy sobie ze sobą nawzajem, jeżeli nie będziemy cieszyli się Chrystusem jako naszą ofiarą za grzech, ponieważ wszyscy jesteśmy grzechem i niesprawiedliwością. Ale mamy wyjście. Musimy robić to, co robili kapłani w Starym Testamencie. Oni po prostu wkładali ręce na głowę składanej ofiary, na znak, że są jedno z nią. Tak samo my codziennie musimy wkładać ręce na głowę Pana Jezusa, który jest naszą wspaniałą ofiarą za grzech. Czyli po prostu musimy radować się Nim w naszym duchu, jako tym, który stał się grzechem za nas, żebyśmy my stali się w Nim sprawiedliwością Bożą. Bardzo tego potrzebujemy w kontaktach z innymi wierzącymi. Co mamy zrobić, kiedy coś pomiędzy nami jest nie tak? Czego potrzebujemy? Jakichś sprytnych wybiegów? Politykierstwa? Nie. Potrzebujemy Chrystusa, który jest naszą ofiarą za grzech. I wreszcie, Chrystus jest też ptakami. Tak jak te ptaki w ofierze, którą złożył Abraham. Te 5 ofiar jest po prostu wspaniałe. 3 z nich pokazują Chrystusa rozciętego dla nas na krzyżu, a pozostałe 2 pokazują nam Chrystusa w zmartwychwstaniu. Chrystusa, który szybuje, wznosi się wysoko w przestworza. Zawsze jest w górze, zawsze żywy. Właśnie takiego Chrystusa potrzebujemy, żeby iść razem naprzód, żeby trwać w życiu Kościoła i mieć prawidłowe więzi ze sobą nawzajem i z samym Bogiem. Takiego Chrystusa mamy.
Amen. Myślę, że ten, który szybuje wysoko, jest wiecznie żywy. Był tu chyba dziś z nami. Dziękuję Ci za tę społeczność.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.